między dniem a dniem.
Pół minuty zostało do 15 minut do po godzinie 8. Tomasz Nieśpiał przed mikrofonem, a gościem Radia Lublin jest poseł Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry, panie rektorze. Pozdrawiam piękny Lublin.
Z Warszawy, z naszego studia Polskiego Radia w Warszawie. Właśnie, czy wczorajsze prawie 8-godzinne przesłuchanie Michała Tuska przybliżyło komisję śledczą, ale też i wielu Polaków zainteresowanych sprawą do prawdy o państwie, które pozwoliło na powstanie i rozwój piramidy finansowej Amber Gold?
Zdecydowanie tak. Przy czym te kluczowe pytania, które zadawaliśmy sobie przed przesłuchaniem Michała Tuska, no niestety nie usłyszeliśmy na nie odpowiedzi. Chodzi chociażby o kwestię, jak to się stało, że 15 marca 2012 roku Michał Tusk rozpoczyna współpracę z OLT Express, zakłada działalność gospodarczą. Miesiąc później...
Z tego, co się dowiedzieliśmy, to chęć rozwoju decydowała osobistego.
Tak, przy czym proszę zwrócić uwagę również na te wypowiedzi mówiące o wszelkich wątpliwościach, o wiedzy, którą Michał Tusk posiadał, że Marcin P. był osobą skazaną, o tym, że firma Amber Gold jest na liście podmiotów zagrożonych opublikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego. Również wiedział o całej otoczce medialnej, bo był dziennikarzem Gazety Wyborczej i to również zwróciło naszą uwagę. 2 lata chodził za Michałem Tuskiem prezes portu lotniczego Gdańsk, pan Tomasz Kloskowski, prosząc go o to, aby zatrudnił się w porcie lotniczym, bo był wybitnym specjalistą. Na to pytanie odpowiedział, że jego dziadek był kolejarzem, w związku z tym no, po dziadku odziedziczył zainteresowanie lotnictwem. No, panie redaktorze, no mnie nie przekonywały wczorajsze argumenty Michała Tuska. Brak odpowiedzi na kluczowe pytania. Dlaczego ta korelacja zdarzeń? 15 marca, 16 kwietnia nagle od dziennikarza Gazety Wyborczej staje się ekspertem lotniczym. Ta praca sama w sobie też wydaje się dosyć dziwna.
Przez no, sam miesiące... Michał Tusk powiedział, że czuł się tam w pewnym momencie już niepotrzebny nawet.
No z pewnością, tym bardziej, że za ostatni miesiąc współpracy nawet faktury nie wystawił. I to jest też bardzo ciekawe i symptomatyczne. Proszę zwrócić uwagę na korelację tych zdarzeń na poziomie państwowym. To znaczy 24 maja 2012 roku z inicjatywy najprawdopodobniej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego BGŻ składa takie doniesienie, tak samo do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wówczas rozpoczyna się postępowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wobec podmiotu Amber Gold i wszystkich podmiotów powiązanych finansowo. W ciągu najbliższych godzin od 24 maja najważniejszych 6 osób w państwie, tym prezes Rady Ministrów Donald Tusk i prezydent Rzeczpospolitej Bronisław Komorowski, dostają informację o tym, że jest to bardzo niebezpieczny podmiot, który zagraża bezpieczeństwu ekonomicznemu państwa.
A tymczasem premier Donald Tusk nie wspomina o tym w rozmowie ze swoim synem, który tam rozpoczyna pracę. Wierzy pan w to, że nie informuje premier swojego syna o tych zagrożeniach?
To jest nie tylko kwestia wiary, ale to jest również kwestia faktów. No, panie redaktorze, 15 czerwca 2012 roku Michał Tusk wystawia fakturę za, bo potem się okazało, że ostatnią fakturę za współpracę z OLT. Mimo to po 15 czerwca do 15 lipca, bo świadek to wczoraj zaznał, że jeszcze 15 lipca ostatnie usługi na rzecz OLT Express czynił, natomiast nie był w stanie wytłumaczyć, dlaczego nie wystawił za ten ostatni okres faktury, mimo że umowa nie była wypowiedziana przez żadną ze stron, nie została w drodze porozumienia zakończona. Ta umowa do samego końca, czyli do ogłoszenia upadłości OLT Expressu, była wiążąca między Michałem Tuskiem a firmą OLT, na której czele stał Marcin P. to jest niewytłumaczalne. Jedynym wytłumaczeniem jest wiedza, którą posiadał wówczas prezes Rady Ministrów Donald Tusk.
A no właśnie, to
możliwe, że zasugerował synowi, aby tej faktury nie wystawiał, bo tu za chwileczkę się rozciągnie piekło nad tym całym przedsięwzięciem.
Czy lipa pogrąży byłego premiera?
No, z pewnością, to znaczy Michał Tusk informował, że rozmawiał na ten temat z ojcem, kiedy było ciepło, czyli albo w czerwcu, albo w lipcu, i to by się również zgadzało z tym domniemaniem wynikającym z niewystawienia faktury.
No i powiedział, że z ojcem obaj wiedzieli, iż Amber Gold to lipa, to już te słynne słowa.
To się również składa w taką logiczną całość z wypowiedziami byłego prezesa Narodowego Banku Polskiego Marka Belki, który powiedział, że informował telefonicznie, dwukrotnie dzwonił w tej sprawie, dokładnie mówiąc w sprawie firmy z grupy OLT do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i informował go o zagrożeniu wynikającym z funkcjonowania tych podmiotów. Więc Donald Tusk chociażby od prezesa Narodowego Banku Polskiego wiedział o tym zagrożeniu. Wiemy również, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bezpośrednio podporządkowana prezesowi Rady Ministrów, była poinformowana w lutym 2010 roku przez pana Jarosława Mąkę, dyrektora Departamentu w Ministerstwie Gospodarki. Bardzo dziwne zachowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Znaczy, można powiedzieć, że to jest nawet za mało powiedziane.
A na ile te fakty, o których pan...
Stawiam tezę, że to Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w powiązaniu z światem przestępczym kryła i tworzyła w ogóle całe to przedsięwzięcie.
A na ile te fakty, o których pan mówi, to co mówił wczoraj Michał Tusk, ilustrują bardziej problem Donalda Tuska niż jego syna? Bo to jest dzisiaj też kluczowe.
Miałem takie wrażenie, że słabości charakteru spowodowały, że Michał Tusk zdecydował się pod ciężarem licznej presji wynikającej z nagabywania ze strony prezesa portu lotniczego w Gdańsku, pana Tomasza Klockowskiego, aby się zdecydował na zmianę branży, z branży dziennikarskiej na branżę lotniczą, i tego bardzo szybko pożałował. Pożałował, mimo że z pewnością, i to też potwierdził, sam Donald Tusk odradzał mu przejście do tej branży i opuszczenie Gazety Wyborczej.
A ile prawdy może być w tym, co sugeruje wicepremier Jarosław Gowin, były członek rządu w latach koalicji PO-PSL, że część biznesu mogło chcieć obalenia ówczesnego premiera Donalda Tuska i między innymi właśnie w tym kontekście zatrudniono jego syna w OLT Express?
Akurat z tą tezą bym się nie zgodził, którą postawił Jarosław Gowin. Ja uważam, że to było działanie służb specjalnych w powiązaniu z zorganizowaną przestępczością. Proszę zwrócić uwagę, że cała afera Amber Gold powinna być podzielona na dwa etapy. Do 24 maja 2012 roku i po 24 maja 2012 roku. Dlaczego tak dzielę? Otóż tego dnia wpłynęło oficjalne zawiadomienie. Wówczas rusza całe postępowanie w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W ciągu najbliższych godzin wiedzą najważniejsze osoby w państwie. I co się dzieje? Nic się nie dzieje. Dopiero w drugiej połowie lipca, a przypominam, to był maj, w drugiej połowie lipca Marcin P. ma zakładany podsłuch i zaczyna się wnikliwa kontrola podejmowanych przez niego działań. A minister Sławomir Nowak, który również został poinformowany w ramach tej szóstki najważniejszych osób w państwie, wysyła kontrolę do Urzędu Lotnictwa Cywilnego dopiero w sierpniu 2012 roku, już po ogłoszeniu upadłości przez te spółki lotnicze. Państwo polskie było czysto teoretyczne.
A tymczasem Grzegorz Schetyna, szef Platformy Obywatelskiej, mówi tak: komisja śledcza to element prywatnej wojny Kaczyńskiego z Tuskiem. Na to wszystko.
To niech to Grzegorz Schetyna powie 19 tysiącom Polaków, którzy zostali okradzeni za rządów Platformy i PSL-u na kwotę blisko 900 milionów złotych, a Skarb Państwa poniósł z tego tytułu też można powiedzieć, nawet niemierzalną cenę, bo to nie jest kwestia tylko i wyłącznie podatków i nieopłaconych składek ZUS-owskich, ale również kwestia straty, jakie poniosły spółki Skarbu Państwa, w tym przede wszystkim polski przewoźnik narodowy PLL LOT.
Przed komisją jeszcze zeznania Marcina P., twórcy Amber Gold. Czy to będzie przełom? Czy ktoś powinien bać się tego zeznania?
Ja bym bardzo chciał, aby przede wszystkim Marcin P. szczerze odpowiadał na nasze pytania, aby zdecydował się na ujawnienie tej prawdy, bo on jest dysponentem spośród świadków, których do tej pory i których mamy zaplanowanych, ma najwięcej do powiedzenia. I to tylko od niego zależy, czy opinia publiczna i komisja usłyszy prawdę o prawdziwych mocodawcach, bo dla mnie nie ulega wątpliwości, że Marcin P. był tylko i wyłącznie słupem, osobą, która była takim zewnętrznym znamieniem tej zorganizowanej grupy przestępczej. To jest niewyobrażalne i niemożliwe. Jeśli ktoś prowadzi sklep spożywczy, musi płacić podatki, musi płacić ubezpieczenie społeczne, musi kontrolować, przestrzegać prawa powszechnie obowiązującego. Tutaj mamy bardzo newralgiczną branżę, jedną i drugą. Obrót gotówką, świadczenie usług finansowych, a z drugiej strony rynek lotniczy bardzo silnie reglamentowany. I tam nie są przestrzegane elementarne, podstawowe przepisy prawa. Nie płaci się podatków, nie płaci ubezpieczeń społecznych, nie przestrzega norm bezpieczeństwa, nie ubezpiecza samolotów, nie kupuje certyfikatów, nie przedstawia sprawozdań finansowych. Wszystko jest jedną wielką, gigantyczną lipą.
Czekamy na to zeznanie, tą obecność Marcina P. przed Komisją Śledczą. Tymczasem bardzo dziękuję za rozmowę. Tomasz Rzymkowski, Kukiz 15, wiceprzewodniczący
dziękuję
Sejmowej
bardzo.
Komisji
Pozdrawiam
Śledczej do spraw Amber Gold. Tomasz nie śpiał. Do usłyszenia.